Drodzy kapłani, księże proboszczu, Krzysztofie, tutaj tego miejsca w sposób szczególny naszej konkatedry, księże Waldemarze, prefekcie, a dzisiaj właściwie wicerektorze, bo w takiej roli też występuje ksiądz Waldemar. Wszyscy kapłani, którzy tutaj zgromadziliście się, szczególnie też proboszczowie parafii, jeszcze diakonów, a za chwilę kapłanów, Jakuba, Roberta, Mateusza, drodzy diakoni, a w szczególny sposób też rodzina, więc osoby najbliższe, rodzice, i siostra, brat zawsze towarzyszy, i też jeszcze przyjaciele, no tutaj oczywiście z racji wiadomych nam, te grono jest bardzo zawężone. Ale tym bardziej drogie sercu diakonów i naszemu też, klerycy tutaj zgromadzeni. Chciałbym nawiązać do słów papieża Benedykta XVI, emerytowanego papieża, który kiedyś do proboszczu, właściwie diecezji rzymskiej, powiedział takie słowa. Jeśli kapłan umie naprawdę zdać sobie sprawę z nadzwyczajnej rzeczywistości swojego być i swojego działać, jego czyny bez wątpienia zaciążą owocnie na życiu Kościoła i na jego dynamizmie pastoralnym oraz będą miały zbawienny wpływ na całą ludzkość. Zdać sobie sprawę z nadzwyczajnego, z tej rzeczywistości nadzwyczajnej, tego kim się jest i w jakim imieniu się działa. Więc to nie jest taka prosta sprawa. Jak się jest już biskupem i kapłanem też oczywiście, to człowiek wie o tym, że ten proces zdawania sobie sprawy, uświadamiania sobie swojej godności, zadań, że on idzie powoli, kropla po kropli, można powiedzieć, spada w nasze serce właśnie przez to współdziałanie z Duchem Świętym, szczególnie w tym świecie. Tak, ale jest zasadniczy. Jest czymś najważniejszym. I oczywiście formacja seminaryjna jest bardzo istotna. Przygotowuje w jakiś sposób do święceń kapłańskich. Ale tutaj muszę powiedzieć diakonom, a za chwilę kapłanom i rodzinom, i wszystkim obecnym, że właściwie ten proces się rozpoczyna w formacji w kapłaństwie zasadniczo. On się dopiero tam jakoś krystalizuje, rozwija. I wymaga właśnie zaangażowania i kapłana, w sposób szczególny też rodziny, osób najbliższych, tego otoczenia, w którym kapłan funkcjonuje na co dzień i w którym jest zakorzeniony w sposób naturalny, a więc przez te więzy naturalne. Tak, i dzisiaj udzielamy święceń kapłańskich i słyszymy tekst Słowa Bożego z listu do Hebrajczyków. Gdzie autor listu pisze w ten sposób. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. I on nie mówi swoich słów, bo to są słowa psalmu 110. On powtarza, jakoś wpisuje te słowa z psalmu, ze Starego Testamentu, przystosowuje do nowej rzeczywistości. Tak, one zwracają uwagę właśnie na osobę Melchizedeka, kapłana Boga Najwyższego z Księgi Rodzaju. A więc z samego początku Pisma Świętego, który był bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie miał początku dni, ani też końca życia. Tak, i to jest zapowiedź osoby Jezusa Chrystusa, nowego kapłana. Podczas gdy właśnie kapłani świątyni jerozolimskiej umierali, Chrystus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, który zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Dlatego nikt z ludzi nie może właśnie powiedzieć, że jest takim kapłanem. Jezus Chrystus jest jedynym kapłanem nowego przymierza. To jest dla nas bardzo istotne. Chrystus jest w centrum, my patrzymy na Chrystusa, od Niego tylko zależymy, z Niego wszystko czerpiemy. I w Nowym Testamencie właśnie nie nadawano Chrystusowi tytułów kapłańskich. Dlaczego? Dlatego ponieważ uważano, że jego kapłaństwo jest zupełnie inne, jest czymś zupełnie nowym niż kapłaństwo Starego Testamentu. Właśnie dopiero autor listu do Hebrajczyków, którego my dzisiaj fragment słyszeliśmy, Jezusa określa mianem kapłana, gdzie jego kapłaństwo ma charakter właśnie nie ludzki, ale boski, ponieważ je otrzymał od Ojca, od tego, który rzekł do Niego: Ty jesteś moim synem, jam Cię dziś zrodził. To też są słowa listu do Hebrajczyków. Jeszcze ponadto ofiary składane właśnie w Starym Testamencie, w świątyni jerozolimskiej, były ofiarami, które gwarantowały taką czystość prawną dla tych ludzi ze Starego Testamentu, z narodu wybranego. Ale jak wiemy, nie mogły zgładzić grzechów. I zresztą ten zarzut zasadniczy wobec Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie, że co ty, możesz przebaczać grzechy? Możesz je gładzić? Właśnie tak, Chrystus gładzi grzechy. Jedyną ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. I my w tym kapłaństwie uczestniczymy. Właśnie z Niego czerpiemy. W Niego zostaliśmy włączeni. Sprawujemy Jego funkcję. Z Jego ramienia. Najwyższy kapłan. Właśnie przez zmartwychwstanie, przez wywyższenie, gdzie zasiada po prawicy majestatu Bożego, w świątyni, która nie jest zbudowana ludzką ręką, może nieustannie wstawiać się za nami, przed obliczem Boga. Odtąd właśnie ten doskonały kult nie ma już miejsca na ziemi, w jerozolimskiej świątyni, ale ma miejsce w niebie. I śmierć Jezusa na krzyżu była ofiarą jednorazową, jak wiemy, niepowtarzalną, na zawsze skuteczną. To jednak właśnie potrzebni są ci, którzy tą ofiarę Chrystusa uobecniają przez swoją kapłańską służbę, czyli działają w Jego imieniu. Są Jego sługami. Sługami, jak to napisał właśnie papież bardzo pięknie, Jego radości. I przez wyświęconych kapłanów my wiemy, że Chrystus jakoś przedłuża swoją obecność i pośrednictwo w Kościele. Kapłan przepowiada, celebruje sakramenty, czy przewodzi braciom w miłości. I wiemy, że to jest Chrystus. Przez Jego posługę Chrystus przepowiada, uświęca, prowadzi swój Kościół. Pamiętam właśnie nawet parę dni temu z jednym z kapłanów, tak w takiej dyskusji luźnej, rozmawialiśmy na temat kapłaństwa, na temat naszych rodziców czy dziadków i mówię, przypomniały mi się słowa właśnie mojej babci, która mówiła zawsze, że ksiądz to jest drugi Chrystus. No i człowiek sobie tego nie mógł wyobrazić, no bo jak to tak? Ale właśnie to była właściwie szkoła francuska, bo te osoby były jakoś ukształtowane w nurcie tej szkoły, która przyszła właściwie w XIX wieku do Polski i się tutaj zakorzeniła. Ale wyrażała tą zasadniczą prawdę tego uobecniania Chrystusa przez kapłana. To była wiara tej osoby, bardzo prosta, bardzo jasna. Jakbyśmy powiedzieli, taka trafiająca w samo sedno sprawy. I to wszystko, właśnie ta cała posługa ofiarnicza kapłana, to wszystko, o czym właściwie mówimy, to ono się dokonuje w Eucharystii, właśnie w mszy świętej. Nie można zjednoczyć się z Bogiem w miłości poza Eucharystią. Trzeba powiedzieć, że tutaj jest samo to centrum posługi kapłańskiej. I uczestnicząc właśnie w dzisiejszych święceniach, sobie to musimy uświadomić, przybliżając właśnie tą tajemnicę kapłana, kapłaństwa i święcenia kapłańskie, które są konsekracją po to, żeby być jak Chrystus, żeby ręce, słowa i wola stały się niejako przedłużeniem Jego osoby. Chyba z 4 lata temu, byłem na wizytacji w jednej z parafii, właśnie, nie tak daleko może Kalisza. i byliśmy na cmentarzu z księdzem proboszczem. I na tym cmentarzu było miejsce, gdzie składano stare krzyże. Są takie krzyże, nie jak jest pogrzeb, to zawsze jest drewniany krzyż z jakąś pasyjką, ale były tam też różne. I później po jakimś czasie wróciłem na ten cmentarz, po paru właściwie tygodniach. Pojechałem, żeby tam się pomodlić, przejeżdżając. I patrzę na tą stertę właściwie krzyży, pasyjek też. I widzę bardzo piękną pasyjkę, dużą, taką 70 centymetrów może, Chrystusa. Wziąłem tą pasyjkę, oczyściłem, ale ta pasyjka nie miała rąk. Ręce były ułamane. Taki odlew w środku pusty, sporo już nie nowy, ale bardzo piękna twarz Jezusa. Bardzo piękna pasyjka i szukałem tych rąk i nie mogłem znaleźć. Nie było tam. Ktoś gdzieś po prostu, nie wiem, gdzie zgubił. I wziąłem tę pasyjkę. Oczyściłem pięknie. Poprosiłem jednego z księży, miał znajomego właśnie jakiegoś artystę, który zrobił piękną oprawę. I umocował tą pasyjkę właśnie w takim właściwie obrazie, na takim materiale. I codziennie patrzę na tą pasyjkę. I mówię tak, jest Chrystus, jest umęczony Pan Jezus, zdjęty z krzyża, ale nie ma rąk. To jest jakiś znak, że jednak jest człowiek jest powołany do tego, żeby właśnie być tymi rękoma Chrystusa, żeby ci przedłużeniem właśnie Jego funkcjonowania, Jego woli, Jego zamysłu, Jego słów. To jest nasze powołanie jako kapłanów właśnie, wchodzenie w te ślady ciągle. Bo człowiek może się pogubić, może odejść. Z powrotem wkraczam właśnie na tą ścieżkę służenia Chrystusowi drugiemu człowiekowi. I dzisiaj właśnie mówiąc o kapłaństwie, wiążemy zawsze kapłaństwo z Eucharystią. Kapłan to jest szafarz Eucharystii. Będziecie mieli odpowiedzialność, ponosi tą odpowiedzialność za święte postacie, które będziecie udzielać uczestnikom zgromadzenia eucharystycznego. Jakże tutaj tym wymownym gestem jest podczas święceń namaszczenie rąk kapłana. To właśnie one stają się właśnie tym przedłużeniem rąk Zbawiciela. Kapłan powinien z wielkim, jak wiemy, namaszczeniem i skupieniem bez pośpiechu też sprawować Eucharystię. Sam się uczy tego sprawowania ciągle i też innym ukazuje, jak jest to ważna sprawa. I też oprócz codziennej mszy świętej, jeśli myślimy o Eucharystii, kapłan to jest ten pierwszy człowiek powołany do tego, żeby właśnie jest tą pierwszą osobą, która powinna rozmawiać z Jezusem codziennie, obecnym w tabernakulum, w Najświętszym Sakramencie. I kiedy my sami też sobie uświadamiamy, kogo mamy przyjmować, właśnie uczestnicząc w Eucharystii, to zawsze w sercu człowieka rodzi się właśnie ta skrucha, potrzeba oczyszczenia wewnętrznego, świadomość, że nigdy nie można przyjąć właśnie ciała i krwi Pańskiej w sposób niegodny. A więc dbanie o to, żeby mieć w sobie ciągle łaskę uświęcającą. Ta świadomość potrzeby też pokuty, cnoty pokuty i sakramentu pokuty, które są nieodzowne właśnie, aby podtrzymywać w nas tego ducha czci, szacunku wobec Boga. I to jest drugi sakrament, który jest bardzo istotny tutaj, sprawowanie sakramentu pokuty, który będziecie właśnie sprawować niejednokrotnie. W nim przez waszą posługę Chrystus będzie odpuszczał innym osobom grzechy. Człowiek sam sobie nie może odpuścić grzechu. Musi mieć drugą osobę, musi mieć kapłana konsekrowanego. I słuchając drugiego człowieka, jego też najskrytszych myśli, uczuć, pragnień, zranień, trzeba mieć tą świadomość, że się stoi w jakiś sposób na ziemi świętej. Tak, potrzeba tej delikatności, by jakimś nieopatrznym słowem nie zranić, nie zrazić, też uczuciem nie wywołać jakiegoś niepotrzebnego poczucia winy, czy nie wzbudzić lęku. To jest ta cała delikatność, która jakoś wyrabia się w nas na drodze obcowania z Jezusem. I wreszcie trzeba prosić, ojcowskie serce Boga, pełne miłości, dobroci, właśnie przebaczenia, żeby jakoś zakorzeniać się w tych posługach w sposób właściwy. I wreszcie dzisiejszy dzień niech też będzie, jest naszym wspólnym dziękczynieniem, ale wielkim dziękczynieniem Bogu za powołanie do tak wielkiej godności. I większej godności na świecie nie ma, ale dlatego też jest i wielka odpowiedzialność. Dlatego też dzisiaj nie możemy zapomnieć właśnie w tej ważnej chwili o dwóch słowach właściwie, które były wpisane w herb i w życie świętego Jana Pawła II. Totus tus, cały Twój Maryjo, tyle jej zawdzięczam, Matce Bożej. I tym słowom od młodości prosimy Matkę Bożą, Matkę wszystkich kapłanów, aby tutaj naszych jeszcze diakonów, a za chwilę kapłanów otoczyła swoim macierzyńskim płaszczem, swoją miłością i prowadziła po drogach posługi kapłańskiej. Amen.